Pokój, braterstwo. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o takiej pewnej postaci. Zaczerpnąć lekcję z jego życia. Będzie to postać, myślę, że znana z Dziejów Apostolskich, teraz ostatnio zacząłem trochę więcej czytać tą księgę, która zazwyczaj występuje gdzieś tak drugoplanowo, a tak jak się przyjrzałem, to jest naprawdę wiele miejsc, w których można zauważyć takie ciekawe rzeczy i ciekawy sposób, w jaki służyła Panu Bogu. Będzie o Lewicie, który wspólnie z byłym faryzeuszem służą Panu Bogu. Przy okazji też sobie trochę przypomnimy, jak wyglądało życie pierwszych chrześcijan w pierwszych zborach. Też parę takich wersetów na pocieszenie, też na wzmocnienie nas. A oprócz tego zobaczymy, że te zbory były także bardzo podobne do naszych. Że w tych zborach też były takie problemy, które były podobne mi do takich, z jakimi my się także zmagamy. Łukasz. Życie tych pierwszych zborów w pierwszych momentach po śmierci Pana Jezusa streścił w takich trzech krótkich fragmentach, które zostały nazwane summariami. Pierwszą z nich jest fragment z Dziejów Apostolskich, zapisany w drugim rozdziale od 40 wersetu, 41. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i modlitwach. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. I sprzedawali posiadłości i mienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Jak widzimy, tutaj jest pokazana taka naprawdę bardzo bliska więź, która łączyła tych chrześcijan. Jest taki fragment, takie słowo greckie, które brzmi koinonia. Ono właśnie określa taką przyjaźń, taką wzajemną, wzajemny taki zapał do tego, żeby przebywać ze sobą. Z tym, że to jest charakterystyczne, że elementem łączącym była nie tylko taka zwykła przyjaźń, tylko jednak to, że ci ludzie wierzyli w jedną prawdę, w jedną Ewangelię. Tak, wspólnota w Chrystusa. I ona ich spajała, ona ich jednoczyła. Ona także prowadziła do tego, że dzielili się wszystkim, co mieli, z tymi, którym się gorzej powodziło. A jak wiemy, w tamtych czasach w Jerozolimie biednych było bardzo dużo. Następnym takim, bardzo podobnym, tak jak czytamy, takim fragmentem jest też taką summarią, jest fragment z czwartego rozdziału. Tak jak czytamy, są bardzo do siebie bliźniacze podobne. I przeczytamy, bo to w sumie będzie taki początek naszego dzisiejszego rozważania. Czwarty rozdział od 32 wersetu. A u tych wszystkich wierzących było jedno serce, jedna dusza i nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. Nie było między nimi nikogo, który by cierpiał niedostatek. Ci bowiem, którzy posiadali ziemię albo domy, sprzedawali je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i kładli u stóp apostołów i wydzielano każdemu, ile komu było potrzeba. I tak, Józef, zwany przez apostołów Barnabą, co się wykłada syn pocieszenia, Lewita, rodem z Cypru, sprzedał rolę, którą posiadał, przyniósł pieniądze i złożył u stóp apostołów. Chciałem, żeby dzisiejszym naszym tematem było właśnie życie Barnaby. Tak przez niektórych też nazywanego w pewnym miejscu apostołem. Nie był nim w takim ścisłym tego słowa znaczeniu, bo tak nie miał takiego kontaktu z Panem Jezusem. a to był to taki jeden z takich ścisłych warunków. No ale swoim życiem, tym co później robił, tym jak poświęcił się na głoszenie Ewangelii, to mógł sobie na takie miano zasłużyć. Czego się o nim dowiadujemy? Po pierwsze, pochodził z Cypru. W tamtych czasach trudna sytuacja Izraelitów doprowadziła do tego, że musieli często emigrować z Izraela. To wiadomo, był wtedy pod panowaniem Rzymian. I bardzo właśnie wielu Żydów się rozprzestrzeniło po całym tutaj ówczesnym terenie takiego starożytnego, antycznego świata wokół Morza Śródziemnego, między innymi na Cyprze. Wiemy także, że był lewitą. Ciężko powiedzieć, w jaki sposób to wpłynęło też na niego. Czy on miał pełnił jakieś obowiązki przy świątyni, czy w jakiś sposób też służył braciom, jak to było w założeniu. Wiemy, że Pan Jezus jeszcze z tych czasów swoich jednak lewitów stawiał wyżej, na przykład opowiadając przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, jednak wyżej stawiał tych ludzi z tego pokolenia, którzy powinni prezentować pewien poziom wiedzy i też większą odpowiedzialność. No też jest istotne to, że sprzedał swój dobytek i oddał wszystkie pieniądze dla biednych. Pamiętajmy też, że samo imię Barnaba to nie było jego imię, on tak naprawdę się nazywał Józef, a to, że taki przydomek uzyskał, wynikało z tego, że rzeczywiście wyróżniał się z charakterem, bo słowa syn pociechy, syn pocieszenia, w innych tłumaczeniach także pomocnik, który uzyskał od samych apostołów, no wynikało z czegoś. Wynikało z tego, że rzeczywiście takie pocieszenie w zborze wśród swoich braci on potrafił wywołać. Przypominam, że to wszystko, tak jak czytaliśmy te wersety o tej wspólnocie, to wszystko działo się w Jerozolimie, bo tak naprawdę cały ówczesny chrześcijański wtedy świat mieścił się jeszcze w Jerozolimie i w najbliższych okolicach w Izraelu. Barnaba znany jest przede wszystkim jako pomocnik, jako towarzysz apostoła Pawła. Jako taki tylko podczas jego pierwszej podróży misyjnej. Ale nie zawsze tak było. To nie zawsze było tak, że Barnaba był tylko takim pomocnikiem, tylko takim, który był wymieniany przy okazji apostoła Pawła. W Dziejach Apostolskich w 9 rozdziale i 26 wersecie, 9 rozdział i 26 werset, po nawróceniu Pawła, to jest sam początek jego misji, kiedy też w drodze do Damaszku i w Damaszku później przebywał po nawróceniu, kiedy też był ślepy, kiedy później też odzyskał wzrok, on bardzo szukał kontaktu z braćmi. Jeszcze bracia go nie znali, czytamy o nim tak. A gdy przybył do Jerozolimy, starał się przyłączyć do uczniów, ale wszyscy się go bali, nie wierząc, że jest uczniem. Nie dziwimy się wtedy braciom w tamtych zborach, że bali się przyjąć apostoła Pawła. Był to człowiek, który zrobił wiele złego. Jest to człowiek, którego oni zapamiętali, że brał udział przy kamienowaniu Szczepana. Jest to człowiek, który tępił zbory, który prześladował, który wtrącał do więzień. I wielu z uczniów bało się, że to jest tylko postęp, że on chce się wkraść potajemnie, udawać też jednego wśród nich, tylko dlatego, żeby ich lepiej poznać, żeby ich zapamiętać i żeby rozbić i żeby zniszczyć te zbory. I co dzieje się dalej? Lecz Barnaba zabrał go, zaprowadził do apostołów i opowiedział im, jak w drodze ujrzał Pawła i że do niego mówił i jak w Damaszku nauczał śmiało w imieniu Jezusa. I przestawał z nimi, poruszając się swobodnie w Jerozolimie, występując śmiało w imieniu Pana. Rozmawiał też i rozprawiał z helenistami, lecz ci usiłowali go zgładzić. A gdy bracia dowiedzieli się o tym, odprowadzili go do Cezarei i wyprawili do Tarsu. To właśnie Barnaba jako pierwszy zdobywa się na zaufanie. To przełamuje tą taką niepewność. I to właśnie chyba wynikało z tego, też z jego przydomku, że on miał takie dobroduszne usposobienie. miał taki przyjemny charakter. Bo też tak czasami jest, że ta podejrzliwość, która no, jest konieczna przed tym, żeby ustrzec zbór przed ludźmi, którzy w takich wowczych skórach tylko przychodzą, żeby go rozbić. Ja tych czasów nie pamiętam, ale podobno jeszcze za czasów Urzędu Bezpieczeństwa to byli wprowadzani jacyś różni agenci, żeby wybadać, jak o czym jest mowa, żeby donosić na innych braci. Może kiedyś to było bardziej potrzebne, dzisiaj może mniej, ale tak naprawdę nasze zbory byłyby takie no, chłodne, zimne, nieprzyjemne, gdybyśmy wobec siebie też byli tacy podejrzliwi. Dobrze, że w takich właśnie społecznościach, zborach są tacy sympatyczni Barnabowie, którzy są w stanie jako pierwsi przełamać lody, którzy są w stanie wprowadzić takich nowych, nowo nawróconych do zboru. Apostoł Paweł zostaje przedstawiony przez Barnabę apostołom, dzieli się swoim świadectwem o tym, co przeżył, ale z powodu tego, że tak jak później czytaliśmy, że przez to, co głosił, także naraził się Żydom, został na niego taki tutaj już wydany wyrok, Żydzi chcieli go zabić. I apostołowie, bojąc się niego, wysyłają go z powrotem do Tarsu, do jego rodzinnego miasta. No i tutaj na moment drogi Barnaby i apostoła Pawła się rozchodzą. I co dzieje się dalej? Jeszcze tutaj w 11 rozdziale i w 19 wersecie też jeszcze wiemy, że działy się prześladowania. I tutaj czytamy tak. Tutaj już się przenosimy z Jerozolimy do Antiochii. Tymczasem ci, którzy zostali rozproszeni na skutek prześladowania, jakie wybuchło z powodu Szczepana, dotarli aż do Fenicji na Cypr i do Antiochii, nikomu nie głosząc słowa, tylko samym Żydom. Prześladowania, które wtedy były w Izraelu, które miały zniszczyć chrześcijan, one zamiast ich osłabić, tak naprawdę przyniosły zupełnie odwrotny skutek. Tak naprawdę ci wszyscy wierzący rozproszyli się wtedy na cały świat. I właśnie tu mamy wspomniane, że tutaj przeszli na Fenicję, Cypr i do Antiochii. I to wszystko się działo już po tym, kiedy łaska została udzielona Żydom, kiedy też już został na nich wylany duch. To jest po tej historii z Korneliuszem. Tutaj dalej czytamy, że spośród nich, z tych wierzących, niektórzy byli Cypryjczykami i Cyrenejczykami, a ci, gdy doszli do Antiochii, zwracali się również do Greków, głosząc dobrą nowinę o Panu Jezusie. I ręka Pańska była z nimi, wielka też była liczba tych, którzy uwierzyli i nawrócili się do Pana. Kilka słów o Antiochii. Tak się nam trochę może to wydawać mało znane, ale jak zacząłem czytać, to było trzecie miasto świata. To miasto miało ponad 500 tysięcy mieszkańców, było wielkim ośrodkiem w tamtym czasie i było około 400 kilometrów na północ od Jerozolimy. To było daleko, ale ci bracia, którzy właśnie uciekali z Izraela, no szukali schronienia w różnych tych miastach, przeważnie w takich większych handlowych, bo też łatwiej było wtedy o pracę i o mieszkanie. I ci bracia też, będąc chrześcijanami, głosili przez swoimi uczynkami, a także słowem i spotkało się to naprawdę z ogromnym odzewem, z ogromnym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród pogan. I o ile Jerozolima była taką stolicą, takim centrum wierzących wśród Żydów, o tyle Antiochia była takim głównym miastem i ona się później bardzo często przewija później w dziejach apostolskich jako taka baza wypadowa do głoszenia i w ogóle takiego rozwoju chrześcijaństwa na północy wśród pogan. I warto też wspomnieć, że było to pierwsze miasto poza Izraelem, w którym został założony zbór. W kolejnym wersecie czytamy, że wieść o nich dotarła także do uszu zboru w Jerozolimie. Wysłali więc do Antiochii kogo? Barnabę. Wiadomości o tym, że jest taki zbór, że nawracają się poganie, że jest wiele nowych braci przez posłańców dochodzi do uszu apostołów. Była to nowa sytuacja. To było coś takiego, coś świeżego i możliwe, że apostołowie mogli się obawiać, czy ci poganie właściwie przyjęli Ewangelię, czy właściwie zrozumieli, czy też swoimi uczynkami pokazują to, że można nazywać ich braćmi. Bo do tej pory jednak apostołowie mieli wszystko w swoich rękach, to oni o wszystko dbali, oni decydowali o sprawach wiary, o sprawach nauk. Natomiast tutaj to było jak gdyby już poza ich terenem działania. Dlaczego wysyłają akurat Barnabę? To była, w tamtym czasie to była bardzo ważna misja. On miał sprawdzić, co tak naprawdę się dzieje w tamtym środowisku. Dlaczego akurat Barnaba? Po pierwsze to, że pochodził z Cypru, a tutaj akurat mapy tak dokładnie nie widać. Cypr leżał bardzo blisko obok. To była wyspa niedaleko właśnie Antiochii. Możliwe, że znał tamtejszy język. Możliwe też, że znał sposób myślenia ludzi w tamtej okolicy. Był także lewitą, no co też w jakiś sposób sprawiało, że powinien być bardziej taki ostrożny w sprawach wiary, w sprawach tego, co dotyczyło Żydów. No i oprócz tego to, że miał też ten piękny charakter jako brat, a także jako nauczyciel. W kolejnych wersetach czytamy o Barnabie, który gdy tam przybył i ujrzał łaskę Bożą, uradował się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem trwali przy Panu. Był to bowiem mąż dobry i pełen Ducha Świętego i wiary. Sporo też zostało pozyskanych dla Pana. O, tutaj mamy naprawdę piękne świadectwo o Barnabie. Mąż dobry, pełen Ducha Świętego i wiary. Nic dziwnego, że ktoś taki, jak pojawi się też w Nowym Zborze, to spowodowało to, że ten zbór w Antiochii też się umacniał, też przybywało coraz wiernych i ta praca nadal się toczyła, jeszcze uległa przyspieszeniu. Oprócz tych wszystkich cech, jakie do tej pory mówiliśmy, Barnaba miał jeszcze taką jedną ciekawą. Bardzo należał do ludzi, którzy bardzo dobrze pamiętają to, co gdy raz usłyszał, później to jest na trwałe wyryte w ich pamięci. To czasami niektórzy bracia i siostry gdzieś tam wspominają takie wykłady, gdzieś ktoś 50 lat temu powiedział, a to potrafią zacytować dokładnie. Barnaba też miał bardzo dobrą pamięć i wtedy, kiedy się znalazł w tej Antiochii, wtedy, kiedy tam nauczał, przypomniał sobie apostoła Pawła. Wystarczyło, że wtedy przez ten krótki czas w Jerozolimie, kiedy go wprowadził do apostołów i wtedy go słuchał, co on miał do powiedzenia, wystarczyło, żeby zapamiętał, co tak naprawdę ten człowiek sobą reprezentuje. Dalej czytamy. I z Antiochii poszedł do Tarsu, aby odszukać Saula, a gdy go znalazł, przyprowadził go do Antiochii. I tak się ich sprawy ułożyły, że przez cały rok przebywali razem w zborze i nauczali wielu ludzi. Tak się bardzo dobrze złożyło, że akurat Tars był blisko Antiochii, bo Barnaba wiedział, że apostoł Paweł nie pasuje do Jerozolimy. On tam ze swoimi takimi nowymi poglądami, z tym, żeby nie przymuszać pogan do obrzezania, do tego, żeby wykonywali zakon, to nie pasował tam. To było zbyt rewolucyjne na tamte czasy, ale wiedział, że ten człowiek ma w sobie taką gorliwość, taką wiarę, taką znajomość pism, taką logikę w wykładaniu prawdy, że bardzo by się przydał i ściągnął go do tego zboru w Antiochii. Jak się okazało, to była bardzo dobra decyzja, bo Paweł znalazł się we właściwym miejscu i we właściwym czasie. I tam się rozwijał, tam też były takie początki jego pracy, którą wiemy, że wykonywał, że ten zbór wiele zawdzięczał im ich wspólnej pracy. I od tego momentu, jak apostoł Paweł dopiero znalazł się w Antiochii, dopiero od tego czasu tak naprawdę zaczyna rosnąć rola apostoła Pawła. Wcześniej był w Jerozolimie, był schowany na jakiś czas w Tarsie. Możliwe, że też tam prawdopodobnie też pogłębiał swoją znajomość, też się umacniał, ale tak naprawdę jako taki chrześcijanin, jako apostoł, dopiero w Antiochii, w tym mieście właśnie pogan, dopiero tam tak okrzepł, nabrał takie siły do ogłoszenia Ewangelii. Co ciekawe, nie widzimy w tym wszystkim żadnej zazdrości wśród Barnaby, a z jego pozycją, z jego takim pewnym miejscem, z tym, że był znany przez apostołów, przez nich szanowany, no mógł w jakiś sposób czuć się zagrożony przez takiego nowego, zdolnego mówcę. Ale tylko właśnie tacy nauczyciele mogą podobać się Panu Bogu. I to też, jakim był Barnaba, to było wyczuwalne przez innych braci. I to taka skromność, taka pokora, szlachetność, wolność od samolubstwa. Tak rzeczywiście to działa na zbór. To się widzi i tylko ktoś taki może być przykładem dla innych wierzących. Też godnym uwagi jest to, że to właśnie w Antiochii, tam na tej północy Izraela, po raz pierwszy pojawia się termin chrześcijanie. Wcześniej nawet sam Pan Jezus nazywa swoich naśladowców uczniami. Apostołowie używali słów Kościół Boży, Kościół Boga Żywego czy Kościół Chrystusowy. Po raz pierwszy właśnie w Antiochii jest nazwa chrześcijanie. Na początku to było czymś wyjątkowym. Co prawda sama nazwa podobno pochodzi od tego, że to inni właśnie niewierzący tak nazwali chrześcijan i to nie było podobno na początku jakoś zbyt miłe, ale jednak zobowiązywało do pewnego sposobu życia, do tego, aby gorliwie służyć Ewangelii. Teraz to tak się trochę zatarło, bo większość ludzi, jakby spytać się kogoś w Polsce, to każdy uważa, że jest chrześcijaninem, nie do końca się nawet zastanawiając, co tak właściwie to znaczy. No i ten termin tak mocno spowszedniał. Później, następnym takim momentem było to, kiedy też Barnaba z apostołem Pawłem, w momencie, kiedy panował głód w Jerozolimie, zostali wysłani przez właśnie tych braci z Antiochii, przez tych pogan, przez tych, których apostołowie uważali trochę za niepewnych, wysłani z darami, żeby im pomóc, żeby wspomóc z żywnością, żeby ich trochę podnieść na duchu. Myślę, że to też miało duże znaczenie, że to tak potwierdziło taką jedność między tymi braćmi, potwierdziło też to, że nie ma jakichś takich granic, że nie ma między sobą jakiejś takiej niepewności. Co działo się dalej? W 13 rozdziale na początku czytamy. W Antiochii, w tamtejszym zborze, byli prorokami i nauczycielami Barnaba i Symeon, zwany Niger, i Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który się wychował razem z Herodem Tetrarchą i Saul. A gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty: odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po odprawieniu postów i modlitwy nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. Tutaj też taka ciekawostka, że jak się czyta tych wszystkich, tych starszych, którzy byli w tym zborze w Antiochii, to tam kilku z nich przynajmniej było w ogóle z różnych środowisk. Jeden był właśnie Cyrenejczykiem, to jest w Afryce, na północy Afryki. Jeden był właśnie wychowywany razem z Herodem. To też który wtedy panował w tamtych czasach. Też wśród nich Saul. Praktycznie większość z nich pochodziła z różnych terenów i część z nich w ogóle nie była też Żydami. To też jest nowe, bo do tej pory tylko Żydzi mogli decydować o takich najważniejszych sprawach. I dlaczego powstała ta decyzja? Dlaczego Pan Bóg tak tym wszystkim pokierował? Widocznie ten zbór już był na tyle mocny, że sobie mógł poradzić bez tych dwóch nauczycieli, bez Barnaby i apostoła Pawła. I zapadła decyzja, żeby wybrali się w podróż misyjną. Była to pierwsza taka podróż. Nie chcę tutaj omawiać wszystkich przygód, a było ich bardzo dużo. Tych dwóch ludzi wielokrotnie było porywanych przez szalony tłum. Apostoł Paweł był kamienowany. Byli szarpani, poniewierani. czasami także byli uwielbiani. Tak jak w pewnym momencie czytamy, kiedy byli w Listrze, zostali uznani za bogów. I to taka mała też taka ciekawostka. Z tego krótkiego opisu możemy tak się trochę domyślić, jak wyglądał sam Barnaba i apostoł Paweł, bo jak wiemy, Barnaba został uznany za Zeusa, a apostoł Paweł za Merkurego, to jest ten nowy, to jest chyba już ten posłaniec, Bóg, który miał właśnie tak głosić. Dlaczego tak wyszło? Tak możemy się domyśleć, że Barnaba był większy od apostoła Pawła, możliwe, że trochę starszy, taki lepiej zbudowany. Apostoł Paweł był może bardziej rozmowny, bardziej więcej przemawiał. To taki nie jest może nic pewnego, ale myślę, że można się trochę tym zasugerować. Oprócz tego jest taka, pojawiła się taka mała, krótka wzmianka o Janie, który też jest nazywany Markiem, który też z nimi wyjechał, który miał być ich pomocnikiem, ale od razu na początku, po przejściu paru pierwszych miast, odłącza się od nich i wraca do domu. To jest tylko taka bardzo krótka, lakoniczna wzmianka. Początek w ogóle chrześcijaństwa często się nam kojarzy z takim okresem błogości, takiego raju, tak jak czytaliśmy właśnie ten wstęp, no piękny, o takim stanie, który każdy z nas chciałby się tam znaleźć, o tym, jak ci bracia się między sobą miłowali, o tym, jak jacy byli wobec siebie ciepli. No i jak porównujemy, jak czytamy te opisy i później też czasami porównamy te naszą sytuację, no to może przygnębiać. Ale czy też tak do końca było? Czy tak rzeczywiście było? Jak się wczytamy trochę w Nowy Testament, to znajdziemy parę takich miejsc, że oni także mieli problemy. I to problemy, które wywoływały ogromne napięcia. Pierwszym z tych jest na przykład samo to, że też w Antiochii, w tym mieście, które miasto, które było, w którym było bardzo dużo pogan, pojawili się także Żydzi, którzy przyszli z Jerozolimy, którzy chcieli znowu przeciągać ich, tych pogan, na to, żeby znowu wykonywali zakon. I tu też doszło do ostrych sporów z apostołem Pawłem i między nimi. Na tyle ostrych, na tyle ten konflikt był taki niewyjaśniony, że musieli Barnaba, znowu też Barnaba i apostoł Paweł, przejechać z północy, z tej Antiochii do Jerozolimy, aby podpytać się apostołów, co dalej robić, kogo słuchać, kto ma rację. I tutaj na szczęście apostołowie wydają tylko takie krótkie zalecenia poganom. To tak jak dobrze wiemy, że zostało im polecone, aby się tylko wstrzymywali od rzeczy splugawionych przez bałwany, od nierządu, od tego, co zadławione i od krwi. Wszystko inne uznane zostało za niekonieczne do tego, aby zostać uznanym za chrześcijan. No niewątpliwie ten spór później się przez bardzo długi czas jeszcze toczył. Kolejnym takim innym incydentem jest już historia opisana w liście do Galacjan. Tego akurat nie ma w Dziejach Apostolskich. To po tym soborze w Jerozolimie, po tym, kiedy właśnie apostołowie się zebrali i zostały ustalone te cztery warunki, apostoł Piotr wybrał się właśnie do tej Antiochii. Liczyli się z tym miastem w Jerozolimie, aby tam też z nimi porozmawiać. I co wiemy, o tym apostoł Paweł też miał żal do Piotra, że nazwał wprost, że był obłudny. Raz siedział, jadł z poganami, kiedy przyszli Żydzi, przesiadł się do nich. To wywołało też ostrą reakcję apostoła Pawła. Tutaj widzimy też jest taka wzmianka, apostoł Paweł pisze, że niestety Barnaba też dał się wciągnąć w to, jak to nazwał, obłudę. Nie wiemy, w jakim stopniu, co takiego zrobił, ale no, na tyle to było istotne, że apostoł Paweł też o tym wspomniał. I jeszcze jedno, już takie ostatnie miejsce, o którym chciałem wspomnieć, to te, które doprowadziło do rozstania Barnaby i apostoła Pawła. Jest ona zapisana w Dziejach w 15 rozdziale od 36 wersetu. To w ogóle sytuacja ma miejsce po tym, jak oni już po tych podróżach misyjnych, po tych wszystkich przygodach wrócili z powrotem do swojego macierzystego zboru, do Antiochii. A po kilku dniach rzekł Paweł do Barnaby: wybierzmy się w drogę i odwiedźmy braci we wszystkich miastach, w których zwiastowaliśmy słowo Pańskie, aby zobaczyć, jak im się powodzi. Ale Barnaba chciał zabrać ze sobą również Jana, zwanego Markiem. Paweł natomiast uważał za słuszne nie zabierać z sobą tego, który odstąpił od nich w Pamfilii i nie brał udziału z nimi w pracy. Powstało nieporozumienie, tak iż się rozstali. Barnaba, zabrawszy Markę, odpłynął na Cypr. Paweł zaś, poruczony łasce pańskiej przez braci, obrał sobie Sylasa i udał się w drogę. Jak zrozumieć tą kłótnię? Przecież to byli tak wielcy mężowie. To był apostoł Paweł i Barnaba, który też był jednym z takich przywódców tamtejszych chrześcijan. Dlaczego w ogóle doszło do tego sporu? Marek, który był siostrzeńcem Barnaby, który miał im właśnie pomagać podczas tej pierwszej podróży misyjnej. Tego nie mamy do końca opisanego, ale to większość komentatorów jest zgodnych, że po prostu no, zniechęcił się i zdecydował się wrócić. Czy to było spowodowane słabymi na początku efektami głoszenia? Czy może też było spowodowane tym, że przestraszył się tych wszystkich tych doświadczeń, tych prześladowań, jakich dostąpili od razu na początku, kiedy zobaczył tłum, który się na nich rzucał z kamieniami? Tego nie wiemy, co tak naprawdę zdecydowało. Jednak poczuli się w tamtym momencie Barnaby i apostoł Paweł opuszczeni. I minęło trochę czasu i kiedy znowu spotkali się w Antiochii, kiedy może pod wpływem tego, jak apostołowie opowiadali o tym, co się działo, jak Pan Bóg im błogosławił, o tym, jak wielu chrześcijan uwierzyło, nabrał znowu takiej chęci, czy też może po prostu z wiekiem też tak okrzepł, nabrał sił, nabrał większy, jego wiara też została utwierdzona. W każdym razie wiemy, że znowu chciał się z nimi wybrać. No i oczywiście Barnaba jako ten taki dobroduszny, jako ten syn pociechy, nie miał serca mu odmówić. Też tak widać tutaj po nim taką życzliwość. Może też jakąś rolę w tym odgrywało ich te więzy rodzinne. W każdym razie rozumiał tego młodzieńca i chciał dać mu drugą szansę. No, innego zdania natomiast był apostoł Paweł. On uważał, że ktoś, kto go już raz zawiódł, nie powinien się z nimi teraz wybierać w podróż. Trudno tutaj oceniać apostoła Pawła. Część uważa, że zrobił źle. Widać, jak bardzo był zdeterminowany do tego, żeby głosić. To był jego najważniejszy cel. I dlatego dobierał sobie ludzi, na których mógł, wiedział, że mógł polegać. A akurat Marka nie był pewny. No i też Barnaba i apostoł Paweł przez pewien czas próbowali ze sobą dojść do porozumienia. Próbowali jakoś to pogodzić. No ale niestety nie udało się. No i musieli się rozstać. I drogi się rozeszły. W ogóle ten spór Barnaby i apostoł to jest bardzo trudny temat. To ciekawe, że jednak nie został pominięty przez Nowy Testament. Można było tylko pisać o takich tych rzeczach dobrych, budujących, o tym, że jak to wspaniale im się ze sobą współpracowało. Jednak nawet to zostało opisane. Ja wierzę, że to jest też napisane dla naszej nauki. Że nawet ludzie, którzy byli teraz przez nas tak bardzo poważani, którzy są uważani za takich ojców chrześcijaństwa, też musieli się zmagać ze swoimi trudnymi nieraz charakterami, z tym, że mieli różne zdania, też mieli swoje słabości. Nie wiem, jak apostoł Paweł to przeżył później to rozstanie, bo tak jak to przeczytaliśmy, bardzo wiele zawdzięczał Barnabie. To on go wprowadził, to on w ogóle był pierwszym, który mu podał rękę, to on przedstawił go apostołom, to on też go zaprosił do tego zboru w Antiochii. To właśnie dzięki niemu był tym, kim się stał. To on był jego w końcu wiernym kompanem przez te parę lat przynajmniej służby podczas tych wszystkich podróży. Na pewno było im ciężko obydwu. Jak dalej się potoczyły ich losy? To apostole Pawle wiemy, że wziął sobie pomocnika Sylasa i to z nim wyruszył w drugą podróż misyjną. I to od tego momentu apostoł Paweł się staje takim głównym bohaterem dziejów apostolskich. Natomiast Barnaba z Markiem, tak jak zapowiedział, taki zrobił, odpłynął na Cypr. Też tam dalej chciał głosić Ewangelię i tutaj się opis już historii, opis głoszenia przez Barnabę się już ucina. Wiemy tylko tyle, to możemy się lepiej domyślać, że ten spór nie wpłynął na ich wiarę. Oni, każdy z nich nadal służył Panu Bogu. Każdy z nich nadal z zaangażowaniem głosił. No niestety, co prawda, oddzielnie. W jakim stopniu to też była, to możemy się tak domyślać, takie błogosławieństwo w tym Pana Boga, bo do tej pory jeździli razem. Możliwe, że dzięki temu właśnie najwięcej skorzystali sami poganie, do których teraz prawda mogła docierać w dwóch różnych miejscach. Apostoł Paweł później też, jak wiemy, też podróżował i przez Turcję aż do Grecji, później też aż do dotarł też do Rzymu i tam też głosił. Możliwe, że Barnaba był potrzebny w innym miejscu. Jak się później okazało, po latach, Paweł jednak nabrał zaufania do Marka. Jednak ta decyzja o tym, że żeby go nie brać, może wtedy była potrzebna, ale na szczęście ten Paweł był na tyle też i człowiekiem mądrym i dojrzałym, żeby umieć się też przyznać do tego, żeby jednak później Marka też wykorzystać do dalszej pracy. Później jak na przykład czytamy w liście do Kolosan, apostoł Paweł pisze tak: pozdrawia was Arystarch i Marek, siostrzeniec Barnaby, o którym otrzymaliście, abyście go przyjęli, a jeśli po was przyjdzie. W liście do Tymoteusza pisze tak: weź Marka i przyprowadź go ze sobą, bo mi jest bardzo potrzebny do posługiwania. Czyli jednak na szczęście później doszło do takiego pojednania, do tego, że tych dwóch ludzi, którzy no, w pewnym momencie no, mieli też zatarg ze sobą, że jednak ich drogi się z powrotem złączyły, że jednak Pan Bóg ich ze sobą pogodził. To też taka jest piękna rzecz, że nawet jak często się nie rozumiemy, jeśli gdzieś tam się wkradnie w nasze rozmowy gniew, to jednak po jakimś czasie też umiemy sobie wybaczyć i Pan Bóg tak to wszystkim kieruje, że później nadal możemy Mu służyć. Jakie lekcje możemy wyciągnąć z życia Barnaby, z opisywanych jego losów? To, że to był człowiek hojny, on nie żałował swojego majątku i tak naprawdę po tym, jak sprzedał swoją rolę, na tym jego wkład się nie skończył. Tak naprawdę się rozpoczął. Dopiero od tego momentu zaczął pracować. Dopiero wtedy się uwolnił od tych wszystkich rzeczy i mógł poświęcić swoje życie służbie Panu Bogu. Zwraca uwagę to jego bardzo piękny charakter. To był człowiek taki, który, od którego aż biła taka dobroć, od którego biła taka uprzejmość. Dobrze byśmy my też umieli wyciągnąć czasami rękę do takich ludzi, którzy potrzebują takiej drugiej szansy, którzy może gdzieś kiedyś nas zawiedli, ale chcieliby to naprawić, bo to jest takie bardzo przykre, kiedy chcemy się poprawić, a ktoś nie daje nam takiej możliwości, takie coś może naprawdę zniechęcić. Oprócz tego Barnaba miał taki rzadko spotykany dar, że potrafił dostrzegać możliwości innych w służeniu. To on właśnie od razu wypatrzył apostoła Pawła, od razu później jak się też znalazł w Antiochii, od razu mu w głowie ułożył się jakiś pomysł, w jaki sposób można go wykorzystać. W jaki sposób jego talenty, jego zdolności mogą posłużyć innym braciom. I bardzo to jest potrzebne, żeby właśnie w takich społecznościach też jak nasza, żebyśmy także dostrzegali. Może bardziej to jest potrzebne też do młodych, żebyśmy zauważali, jakie mają talenty, jakie predyspozycje, żeby też tak ukierunkowywać czasami, żeby nie skupiać się na tym, czego ktoś nie potrafi. Bo my jako ludzie mamy ogromną łatwość do tego, żeby jak na kogoś popatrzymy, czy na jakiegoś, czy na mówcę, czy na kogoś z Boże, to od razu widzimy, do czego nie jest zdolny, do czego jest za słaby, że coś mu nie idzie, że do czegoś po prostu no, nie ma szans, żeby w tym się rozwinął. A Barnaba miał właśnie to, że on zachęcał, że on podciągał, że on dawał możliwości jako pierwszy. Bardzo, bardzo taka przydatna rzecz. No i oprócz tego jego ogromna skromność i pokora, bo kiedy pojawia się ktoś zdolniejszy, ktoś, kto jest bardziej oczytany, ktoś, kto jest chętniej słuchany przez innych, to też trzeba umieć się pogodzić z tym, to też trzeba umieć ustąpić trochę miejsca, też trzeba umieć w sobie gdzieś jakąś taką zazdrość schować, żeby ona się w ogóle nie pojawiała, o ten szacunek, którym jest obdarzany. Takim właśnie był Barnaba. I to już tak na zakończenie chciałbym nam wszystkim życzyć, żeby to świadectwo o Barnabie, żeby ono też było, stało się też naszym świadectwem, żeby o nas także można było powiedzieć, że jesteśmy braćmi i siostrami dobrymi, pełnymi Ducha Świętego i wiary. Amen.